Pamięta pan rok 81 i nagrodę, jaką otrzymaliście tutaj z Krzysztofem Mędrakiem i Andrzejem Wernerem?
Tak, no trudno nie pamiętać o tym ładnym wyróżnieniu.
To było za obronę autentycznych wartości sztuki filmowej.
Tak.
I chyba to jedyna tego rodzaju nagroda była, jeśli chodzi o Złote Grona.
Myślę, że tak. Tak jak śledzę to przecież od kilkudziesięciu lat, to ten miły, sympatyczny gest skierowany w stronę ludzi piszących o filmie, a nie realizujących filmy, był wyjątkowy, a myślę, że oznaczał po prostu taką solidarność, żeby użyć słowa, które kojarzy się z tamtą epoką, z ludźmi, którzy mieli możliwość czy też śmiałość formułowania niezależnych sądów o filmie, bo bez względu na to, że ogólnie biorąc nasza krytyka filmowa i artystyczna w porównaniu z innymi tak zwanymi demoludami była naprawdę autonomiczna, to jednak usługowych w złym słowa rozumieniu jej przejawów też zanotowaliśmy w czasach burzy i naporu sporo.
A czy pana zdaniem te autentyczne wartości sztuki filmowej, za których obronę otrzymaliście wtedy w 81 roku nagrodę, one są stałe, trwałe i niezmienne? Czy w tej 120-letniej historii kina jednak podlegały fluktuacjom, zmianom, rewizjom może?
Oczywiście ma pan rację, że to się zmienia, ale w konkretnym wypadku to chodziło o odpolityzowanie, zdjęcie nalotu polityczno-propagandowego z opinii wygłaszanych o filmie, bo w tamtym systemie jednak sporo ocen, łagodnie mówiąc, tych zwłaszcza oficjalnie zamawianych przy różnych okazjach, było właśnie tak formułowanych. To nie dotyczyło więc samej materii filmu, tylko dotyczyło sposobu patrzenia na film, a to są dwie rzeczy pokrewne, ale nie identyczne.
Wydaje mi się, że jednak to były czasy wprawdzie opresji, mówię o latach sprzed przełomu 89, ale z drugiej strony, kiedy były takie miejsca jak Łagów, a Łagów był takim miejscem azylu i swobodnej dyskusji, tu się nikt nie krępował i nie szczypał, nie gryzł w język.
Tak, to prawda.
To te dyskusje były intensywniejsze i jakieś takie bardziej zaangażowane niż dziś.
A może nawet można by użyć formuły rzeczownikowej bardziej niż przymiotnikowej, to znaczy zanim jeszcze powiemy, i tu się z panem zgadzam, że one były bardziej intensywne niż dzisiaj, to trzeba powiedzieć z okrutną szczerością, że one w ogóle były. A dzisiaj to ten żywioł dyskusyjny zanika, nie tylko za przyczyną tego, że nie ma forum dyskusyjnego, czy seminarium, czy jakiejś innej trybuny wypowiedzi, ale po prostu wydaje mi się, że tutaj te potrzeby inaczej dzisiaj się sytuują i że nie można by znaleźć wielu chętnych dyskutantów. No, na naszych spotkaniach dotyczących pisania o filmie, czytania historii filmu, wszystko jednak to nazwiemy, ta rozmowa się jakoś wyłaniała, wykluwała. Natomiast takiego odpowiednika i w dobrym słowie rozumieniu naśladownictwa tego, co tutaj obaj wspominamy, to niestety nie ma.
A czy w ogóle w Polsce ta potrzeba zanikła, czy tylko na festiwale?
Nie, teraz jestem rzadziej niż kiedyś zapraszany do dyskusyjnych klubów filmowych, więc trudno mi powiedzieć, jak to się ma w skali ogólnopolskiej, bo są też prężne ośrodki właśnie dyskusyjne, nie tylko z nazwy. Wydaje mi się, że więcej jest u nas seminariów uniwersyteckich, takich uczonych, niż spotkań i forów, które byłyby poświęcone bieżącemu zaangażowaniu w życie filmowe. Ja rzadko jeżdżę na Festiwal Filmów Polskich do Gdyni, ale tam się to czasem właśnie tego typu dyskusje toczą pod egidą Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Natomiast jakiegoś takiego szczególnego fermentu, miejsca związanego z fermentem myśli i dyskusji filmowej nie widzę, ale może po prostu ja tego nie widzę, a to jest. Nie wiem, jakie jest pańskie zdanie w tej materii.
Znaczy ja też nie widzę, ale też z tym zastrzeżeniem, że może się...
Że mało jeździmy.
I możemy się mylić, oczywiście. Natomiast potrzeba we mnie taka ciągle jest, czy tęsknota nawet, nie wiem, związana też może z wiekiem, czy z upływem czasu, że kiedyś to się goręcej wspierano.
Zwłaszcza trzeba by tu liczyć, co tu dużo gadać, na ludzi młodych, dlatego że oni między sobą z pewnością dyskutują, co prawda operując ulubionemu w dobie komputerowej skrótowcami, nie zdaniami złożonymi, więc to utrudnia czasem rozmowę i gubi się w tej rozmowie co bardziej subtelne treści, ale jednak wiadomo, że tego typu w jakichś bardziej kameralnych, intymnych kompaniach, miejscach takie dyskusje się toczą, więc z pewnością ta tęsknota za tym, żeby tego było więcej i szerzej, jest naturalna.
Jeszcze takie głupie pytanie mi przychodzi do głowy, ale kiedyś zadawałem je Wołogowi i bardzo interesujące odpowiedzi znalazłem na to pytanie. Gdyby sobie taką abstrakcyjną sytuację wyobrazić, że wszystkie ślady życia, aktywności ludzkiej na Ziemi zginęły, przepadły i jakimś psim swędem ocalały pudełka z taśmami filmowymi i fabuła i dokument by się zachowały, to teraz czy Marsjanin, gdyby uzyskał dostęp do tych filmów na Ziemi powstałych, czy otrzymałby wiedzę na temat naszych emocji, na temat naszych smutków, radości, na temat tego, czym żyliśmy jako ludzie tu na tym padole?
Ja jestem przekonany, że taka wiedza byłaby pełna, bo ona przecież, gdy na przykład pozostawimy utrudniające zadanie na boku film dokumentalny, a będziemy mówić tylko o fabułach, to w fabułach oprócz nadanych przez autora sensów są też oznaki fizycznej, materialnej rzeczywistości albo ślady obyczajowości, które są zapisane i niejako poza tym głównym fabularnym, narracyjnym ściegiem. I ten obraz świata, to przecież my tego doświadczamy na co dzień, jak wracamy do, dajmy na to, do starych polskich filmów z lat 50., to przecież ta rzeczywistość, ja nie mówię o socrealizmie, który był cukierkowym skłamaniem, ale powiedzmy późne lata 50., jeśli jest jakiś film obyczajowy, realistyczny, to ta rzeczywistość wyziera z wielu zakątków albo się pojawia na pierwszym planie, niezależnie od tego, jak jest poprowadzona fabuła. Także ten Marsjanin może nie znałby wszystkich znaczeń, musiałby się dokopywać praźródeł tego, co jest pokazane na ekranie, ale z pewnością takie wyobrażenie o epoce wyniósłby z tych zapisów filmowych.
A gdyby ów Marsjanin zapytał Rafała Marszałka, niechże mi pan coś poleci, pan tyle filmów się naoglądał, pisał pan jako krytyk, jako historyk filmu o tym kinie, co z kina polskiego warto byłoby obejrzeć, abyśmy mieli jakieś takie wyobrażenie o tym, co za narodem byliście wy Polacy.
Tego bym nie zrobił, z uwagi na to, że pana pytanie jest zwykle zadawane w innej i nieprzypadkowo w innej wersji, co ja bym zabrał ze sobą na Wyspę Bezludną, jakie filmy, to jest takie typowe, tak, jakbym się wyposażył. Tutaj jest kwestia nie tyle wiedzy o epoce, której by szukał Marsjanin, tylko tego, co człowiekowi towarzyszy jako ten towarzysz, filmowy towarzysz podróży, prawda? Albo samotności, o może to dobre, chociaż niebezpieczne słowo. No to wtedy to jest rzecz zupełnie subiektywna i to trudno byłoby się zwierzać z takich tych, no na pewno gdy chodzi o film polski, to mnie najbliższe są najprawdopodobniej jednak filmy Szkoły Polskiej spod znaku Wajdy Munka Hasa, także to na pewno, a zagranicznego kina, no to niewątpliwie najwięksi, no Fellini, Bergman, Buñuel to z pewnością. Także myślę, że w kręgu tych filmów i tych nazwisk bym pozostał.
No to inaczej pana zażyje z innej strony. Mianowicie, a gdyby żyłka dyplomatyczna w panu się odezwała? Czy już nie własny gust, ale taki interes narodowy byłby tutaj na pierwszym planie?
No trudno by było powiedzieć. Są wybitne filmy, które polskość jak gdyby eksponują, dzieła Wajdy czy właśnie Kuca. Są filmy, które nie szukają sobie kodu porozumienia z zagranicznym odbiorcą, bo jak gdyby mają wpisane w tę materię artystyczną, tak jak na przykład filmy Zanussiego. Są filmy wybitnych naszych realizatorów, którzy do spraw polskich wracają, czy też ten polski rodowód jest obecny w dziełach Polańskiego czy Agnieszki Holland. Są wreszcie tacy, którzy tkają bez jak gdyby takiego wyraźnego nacisku na sprawy polskie rzeczy uniwersalne, tak jak to czyni w swoich filmach Andrzej Jakimowski na przykład. Ale to też wynika z pewnej specjalnej wrażliwości, z geniuszu miejsca, w którym autor się urodził i które jakoś wpływa na styl jego twórczości i na nasłuch, na to życie otaczające.
A jeśli idzie o rodzaj tej sztuki filmowej, to co w pana guście leży najbardziej? Jakiego typu film? Gatunkowy może, czy też...
No na pewno ten, który wykracza poza zwykłą rozrywkę. Z pewnością nie film gatunkowy i ten, który właśnie jest takim niespodziewanym spotkaniem, to tak jak spotkanie z człowiekiem, którego nie znamy i który nam się wydaje kimś innym, nim jeszcze zaczniemy z nim rozmawiać, a w toku rozmowy odkrywamy albo wspólnotę zainteresowań i poglądów, albo odwrotnie, jakieś nieoczekiwane momenty kryzysowe, jakieś spięcia, jakieś zagadki, tajemnice. Wszystkie te słowa, których używam, raczej kierują nas w stronę filmu psychologicznego, najogólniej mówiąc, z taką intencją, tendencją, żeby wyrażać też problemy egzystencjalne. Kino gatunkowe z definicji swojej tego nie spełnia, albo rzadko spełnia, a kino dzisiejsze jest raczej nastawione na inne fale. Często jest fascynacja na przykład technologią albo obyczajowością zrewolucjonizowaną w jej skrajnych jak gdyby przejawach. W związku z tym naturalnym biegiem rzeczy, to co pan powiedział o tej dwoistości moich zainteresowań, czy też profesji, to znaczy i krytyka filmowa, i historia filmu, kieruje mnie jako widza filmowego, czyta jako historyka w stronę rzeczy przeszłych, a nie teraźniejszych. Przyszłymi, szczerze mówiąc, raczej się nie interesuję, bo nie wiem, czy kino jako takie, kino, które bywa sztuką, ale nie musi ją być, które jest przemysłem, czy idzie w tę stronę, która mnie specjalnie pociąga.
A dokument?
Dokument, owszem, ten dokument, który kiedyś przez długie lata był uważany za młodszego brata, tego olbrzymia, którym był film fabularny. Przypomnijmy, że do końca zeszłego wieku to było zrealizowanych na świecie więcej niż ćwierć miliona filmów, dwa wykrzykniki moje, prawda? Więc w tych różnych leksykonach i historiach filmu dokument zajmuje mniejsze miejsce, ale oczywiście on ma spore znaczenie, z tym tylko, że tak jak to jest w ogóle z ewolucją kina, od dawna już dokument filmowy ustępuje miejsca dokumentowi telewizyjnemu i wybija się i przebija wtedy, kiedy wybiega poza doraźność. Tym niemniej ludzie, którzy chcą oglądać filmy dokumentalne, zwykle są nastawieni na odbicie rzeczywistości dzisiejszej albo wczorajszej w filmie, a nie przedwczorajszej, prawda? Nie chodzi mi tu o dokument historyczny, ale jakieś takie sproblematyzowanie jakiejś sprawy dotyczącej losów jakiejś wspólnoty narodowej, etnicznej, środowiska miejskiego, wiejskiego, wszystko jedno jak to nazwiemy, sproblematyzowania poza dniem, skalą bieżącą. I myślę, że tutaj dokument kinowy jest w odwrocie, ustępuje miejsca, co zresztą nieuchronne i naturalne, dokumentowi telewizyjnemu.
A tu chciałbym zapytać o konkretny przykład i pańską ocenę filmu, któryśmy dzisiaj mieli okazję obejrzeć, film o Adamie Michniku. O dziwo, dodam, pierwszy taki duży dokument poświęcony
tej postaci.
Tak. To zaskakujące, bo ta postać przecież od wielu, wielu lat jest jedną z ważniejszych w polskiej historii.
Tak.
I czy ta postać, tak jak ją znamy z tej obserwacji codziennej, z bliższego lub dalszego dystansu, w tym filmie jest ujęta prawdziwie? Z jej dylematami, dramatami, klęskami i sukcesami?
Myślę, że tak, że na przykład film Marii Zmarsko-Czarnowicz jest znacznie bardziej treściwy i inspirujący, prowokujący do przemyśleń, bogatszy znaczeniowo od filmu czeskiej realizatorki o Wacławie Havlu. Zresztą Havel miał kilka filmów biograficznych, Michnik nie miał żadnego. Myślę, że to spięcie jak gdyby między teraźniejszością a przeszłością i między takim może nie wyidealizowanym, ale, ale właśnie ładnym wizerunkiem tego opozycjonisty przez zderzenie z głosami, często z krzykami ludzi mu niechętnych i przez trudną, znacznie trudniejszą, to paradoks, jego historię, biografię po roku 1990 niż biografię więźnia politycznego z czasów PRL-u, że to w tym filmie zagrało i że on nie jest na szczęście, jeśli mowa o tak bogatej, skomplikowanej postaci i osobowości, jaką jest Michnik, że to nie jest film hagiograficzny. No i dobrze, chwała dokumentowi.